Rozpoczynamy wiadomości na antenie Radia Maryja. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział kolejne inwestycje drogowe i szybkie ukończenie autostrady A1. Szef rządu przebywał w poniedziałek w Piątnicy Poduchownej na Podlasiu. W trakcie swojego wystąpienia podkreślił, że największy w historii Polski program budowy dróg na ponad 200 miliardów złotych tworzy spójną całość infrastrukturalną. Opiera się on w ponad 80% o środki krajowe. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że każdy kilometr nowej drogi to dodatkowe możliwości przyciągania przedsiębiorców, możliwości rozwojowe dla danego regionu oraz szansa dla polskich firm.
Poprzez cały program budowy dróg tworzymy perspektywy dla polskich przedsiębiorców, bo to oni biorą coraz częściej udział w przetargach. To oni coraz częściej wygrywają przetargi. Uczą się budować coraz bardziej skomplikowane, zaawansowane konstrukcje inżynieryjne, które w ostatnim czasie miałem okazję oglądać, podziwiać, cieszyć się, że to Polacy budują takie konstrukcje. I dlatego, szanowni państwo, ta pokawałkowana do niedawna Polska, zdezintegrowana, nabiera kształtu całościowego. Jest coraz lepiej zintegrowana.
Szef rządu wziął także udział w otwarciu jednego z odcinków drogi Via Baltica. Dwujezdniowy fragment trasy S61 liczy 34 kilometry. Biegnie on od węzła Kolno poprzez obwodnicę Stawisk do obwodnicy Szczuczyna. Via Baltica to międzynarodowy korytarz transportowy łączący kraje bałtyckie z zachodnią Europą. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego broni swojej decyzji o ograniczeniu działalności Izby Dyscyplinarnej. Profesor Małgorzata Manowska na łamach prasy przyznała, że choć nie zgadza się ani z lipcowym wyrokiem, ani postanowieniem TSUE, to jako pierwsza prezes musi zadbać o całe sądownictwo. Jak stwierdziła, podjęła próbę, aby zakończyć wojnę polsko-polską w wymiarze sprawiedliwości. Profesor wskazała, że wydała dwa zarządzenia tylko po to, by dać czas politykom, żeby spróbowali się dogadać i wyznaczyć jakiś kierunek zmian oraz by nie wisiała im nad głową groźba kar finansowych. Stanowcze stanowisko w sprawie działań pierwszej prezes ma Ministerstwo Sprawiedliwości, które oceniło, że działania w sprawie Izby Dyscyplinarnej są sprzeczne z polskim prawem. Podkreślił to wiceszef tego resortu Marcin Romanowski.
Nie ma absolutnie żadnych podstaw prawnych, żeby w jakikolwiek sposób zawieszać działanie Izby Dyscyplinarnej. W związku z tym te zarządzenie oceniamy negatywnie jako właśnie pozbawione podstaw prawnych. Jeżeli chodzi o działalność Izby Dyscyplinarnej, to regulują to ustawy, ma podstawy konstytucyjne, więc nie możemy działać na podstawie jakichś wewnętrznych czy zewnętrznych nacisków politycznych i zadaniem pierwszego prezesa Sądu Najwyższego powinno być właśnie stanie na straży niezawisłości, niezależności Sądu Najwyższego, a nie uleganie politycznym naciskom.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego poinformowała, że rozmawiała z prezydentem, premierem i marszałek Sejmu o możliwych kierunkach zmian dotyczących Izby Dyscyplinarnej oraz KRS. Stwierdziła, że wybranie kierunku zmian i przygotowanie ich to kompetencja organów władzy ustawodawczej i wykonawczej. A w ubiegłym tygodniu prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej w obecnym kształcie, a pierwsze propozycje reformy mamy poznać we wrześniu. 140 tysięcy podpisów obywateli trafiło w poniedziałek do Sejmu w ramach obywatelskiego projektu Stop LGBT. Jego celem jest ograniczenie szkodliwej propagandy środowiska LGBT, w tym zakazanie organizacji tzw. parad równości. Więcej na ten temat Zuzanna Dąbrowska.
Zbiórkę podpisów pod projektem zorganizowała Fundacja Życie i Rodzina. Inicjatorzy liczą na to, że zgodnie z deklaracją z początku rządów Zjednoczona Prawica zajmie się propozycją już wkrótce. Projekt zakłada, że zakazane będzie propagowanie szkodliwych treści związanych ze środowiskiem LGBT. Chodzi przede wszystkim o ochronę najmłodszych, przekonuje pełnomocnik inicjatywy Krzysztof Kasprzak.
To głos obywateli, którzy w niełatwym czasie, czasie pandemii, czasie lockdownu, czasie także wakacyjnym wyrazili swoje ogromne poparcie dla tej inicjatywy. I dziś już możemy powiedzieć, że znów w Europie jesteśmy prekursorem. Tak jak udało nam się zakazać aborcji eugenicznej, tak rozpoczynamy procedurę zakazywania propagowania rzeczy złych w przestrzeni publicznej. Mamy na celu ochronę przestrzeni publicznej przed homoagresją, przed homoterroryzmem. Widzimy, co dzieje się w Europie. Widzimy, że te postulaty, które zaczynają się od niewinnych sformułowań, ewoluują w stronę nowego totalitaryzmu.
Zasadniczym założeniem projektu jest uniemożliwienie organizacji tzw. parad równości. Propozycja zakłada także zakaz profanowania symboli narodowych i religijnych poprzez wpisywanie ich w barwy używane przez środowisko LGBT. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Jeszcze w tym tygodniu do konsultacji trafi nowela kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń podnosząca kary za nielegalne postępowanie z odpadami. Przepisy mają zapobiec na przykład porzucaniu niebezpiecznych śmieci, a do takiej sytuacji doszło między innymi w Mysłowicach. Trwa tam usuwanie odpadów. Koszt to 94 miliony złotych. W poniedziałek to miejsce odwiedzili wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba oraz minister w kancelarii premiera Michał Wójcik. Wiceszef resortu środowiska podkreślił, że wysokość kar ma dać tak zwany efekt mrożący.
W tym tygodniu planujemy dać do opiniowania w sposób publiczny nowelizację przepisów kodeksu karnego, kodeksu wykroczeń. To jest największa nowelizacja od lat 90. dotycząca dolnej i górnej granicy odpowiedzialności karnej oraz finansowej za na przykład taką nielegalną działalność, która była związana z działalnością w Mysłowicach, czyli porzucanie odpadów niebezpiecznych, nielegalne postępowanie z odpadami, po to, aby był tak zwany efekt mrożący, dać nowe też instrumenty Inspekcji Ochrony Środowiska.
Górna granica kary finansowej za przestępstwa środowiskowe wzrośnie do 10 milionów złotych. W Polsce jest blisko 400 nielegalnych składowisk niebezpiecznych odpadów, podobnych do Mysłowickiego. Mija rok od wyborów prezydenckich na Białorusi, w których oficjalnie zwyciężył Aleksandr Łukaszenka. To doprowadziło do wielomiesięcznych protestów. Według białoruskiej opozycji głosowanie zostało sfałszowane. Władze odpowiedziały na ten zryw represjami. Profesor Mikołaj Iwanow, historyk, podkreśla, że rewolucja przeciwko reżimowi Łukaszenki nie skończyła się. Oponenci demokracji na Białorusi uważają jednak inaczej. Ekspert powiedział, że rok temu naród białoruski powstał z kolan. Dziś sprzeciw ma jednak inną formę ze względu na prześladowania.
Tysiące Białorusinów przeszło przez więzienie. Dzisiaj lista aresztowanych więźniów politycznych, skazanych nieprawomocnym wyrokiem, sięga około 1000 osób. Dziesiątki tysięcy Białorusinów zostali wyrzuceni z własnego kraju, ale rewolucja trwa nadal. I jestem przekonany, że Łukaszenka za wcześnie świętuje swoje zwycięstwo. To nie jest zwycięstwo. To jest po prostu uspokojenie narodu z pomocą bardzo ostrych środków represyjnych. Rewolucja trwa.
W poniedziałek na znak solidarności z Białorusinami domagającymi się wolności w wielu miastach Polski odbyły się marsze oraz wiece poparcia. Władze Polski deklarują dalsze wsparcie dla naszych wschodnich sąsiadów w dążeniu do odbudowy wolnego społeczeństwa. Prezes PKN Orlen spotkał się w poniedziałek ze sportowcami, którzy wrócili z Tokio. Na Igrzyskach Olimpijskich nasi rodacy zdobyli 14 medali, najwięcej od czasów igrzysk w Sydney. Płocki koncern to główny sponsor Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Paraolimpijskiego, ale także polskiej lekkoatletyki, która w Tokio zdobyła aż 9 medali. Cała drużyna sportowa Orlenu liczy 30 zawodników. Prezes spółki Daniel Obajtek pogratulował i podziękował sportowcom. Zapewnił też, że koncern nadal będzie inwestował w ich rozwój i wspierał dyscypliny sportowe.
Nigdy nie wycofamy się w sponsorowaniu sportu. Będziemy go jeszcze bardziej sponsorować. Patrząc na wyniki Orlenu, również po prostu zwyczajnie nam się to opłaca. Chciałem wam jeszcze raz bardzo pogratulować wszystkim, ale nie tylko wam. Chciałem pogratulować wszystkim, którzy uczestniczyli w igrzyskach. Wy wszyscy jesteście zwycięzcami. Wy wszyscyście nas godnie reprezentowali. Godnie reprezentowaliście Polskę, godnie reprezentowaliście nasz koncern, polski koncern, naszego czempiona, naszej gospodarki.
I właśnie za wsparcie zarówno podczas sukcesów, jak i w trudnym czasie pandemii czy doznanych kontuzji władzom Orlenu podziękowała Anita Włodarczyk, trzykrotna z rzędu mistrzyni igrzysk w rzucie młotem.
Cieszę się, że firma PKN Orlen wspiera od lat. Ja mogę tutaj powiedzieć, że już jestem weteranką w tej grupie, bo już 12 lat. Grupa się rozrasta, to jest fajne, że my, już tacy doświadczeni sportowcy, jesteśmy motorem napędowym dla tej młodzieży, która dołączyła w ostatnim czasie. I dostarczyliśmy Państwu sporo emocji. Na pewno będziemy w przyszłości jeszcze dawać siebie więcej, aby jak najwięcej krążków, czy to z Mistrzostw Świata, Europy, czy z Igrzysk Olimpijskich, wracało z nami do Polski.
Olimpijczycy wręczyli prezesowi Orlenu pamiątkową koszulkę, a Daniel Obajtek odwdzięczył się im bonami paliwowymi. Kolejne letnie Igrzyska Olimpijskie za 3 lata odbędą się w Paryżu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.